Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że w tak dużym gronie tutaj dzisiaj żeście się zebrali. Cieszę się, że przyszliście na to spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy zbudowani, zachęceni tym czasem, jaki mamy. Proszę się nie przerażać ilością 8 bloków tematycznych. To takie bloczki tematyczne, żeby było lżej, dostrawię na początek. Chciałbym króciusieńko powiedzieć, przekazać Wam pozdrowienia ze zboru w Świdnicy. Zbór się modlił o moją podróż 15-godzinną. Nie byłem świadomy, gdzie są Suwałki, także jak zobaczyłem tydzień przed wyjazdem, to mówię, jejku, zgodziłem się, taki świat, naprawdę jechaliśmy, ale dzięki Bogu dojechaliśmy. Też Bogu jestem wdzięczny za tą podróż, za to, że mogę dzisiaj tutaj z Wami być. Dzisiaj i jutro będą takie spotkania. W związku z tym mam taką propozycję, że gdyby były jakieś pytania odnośnie tych wszystkich zajęć, to proszę sobie je zapisać i jutro po drugiej sesji czy po drugim bloku byśmy sobie na nie ewentualnie odpowiedzieli, jeżeli takie będą jeszcze potrzeby. Bo dzisiaj może być tak, że po prostu zmęczenie ze mnie wyjdzie i coś będę mówił, to ja bym coś dziwnego mówił, to mi pokażcie ręką, że coś jest nie na rzeczy. Dobrze, moi kochani, ja jestem dzięki Bogu, dzięki Bożej łasce już, czy dopiero, osobą nawróconą od 19 lat, chociaż moja przygoda z Bogiem sięgała dużo wcześniej. Prawdopodobnie część z Was wie, że przydarzyło mi się w życiu przez 5 lat być księdzem katolickim. Było to już naprawdę dosyć dawno temu. Od tego czasu minęło 18 lat. I gdyby nie zdjęcia, to bym po prostu już nie pamiętał, że takie coś było. Żartuję oczywiście. I odkąd usługuję na takie tematy od kilku lat, mam jeden cel. Zaraz też o nim powiem. Natomiast nieraz jak ludzie mnie spotykają, to pytają się, czy naprawdę byłem księdzem. To ja sobie takie wziąłem kilka zdjęć, żeby Wam pokazać, że byłem. To jestem ja sprzed 20 lat, dawno, dawno temu. Nie wiem, czy jestem jeszcze podobny do tego gościa tam na zdjęciu, ale i moja przygoda właśnie trwała przez 5 lat bycia księdzem katolickim. Później dzięki łasce Bożej dotarła do mnie prawda przez Boże Słowo. Ja nawróciłem się na Piśmie Świętym, poprzez kontakty z ruchem charyzmatycznym, którego miałem prowadzić. Dzisiaj nie chcę mówić zbyt dużo swojego świadectwa. Ono po prostu wyjdzie w trakcie tych też wykładów. I w kwietniu 1995 roku przyjąłem chrzest wiary w Legnicy. Było to bardzo dla mnie wielkie wydarzenie. Do dzisiaj pamiętam moment, kiedy wchodziłem do wody. Przez tydzień czasu czułem się jak taki świeżo wykąpany. Było to bardzo, bardzo wielkie wydarzenie w moim duchowym życiu, nieporównywalne nawet ze święceniami, które kiedyś tam przyjąłem. Naprawdę to było coś, co bardzo mocno pamiętam do dzisiaj. Później przez 6 lat miałem możliwość mieszkać, działać w Janowicach Wielkich. Stało się to dzięki dobremu sercu mojego brata, przyjaciela, pastora Marka Tomczyńskiego, który przygarnął bezdomnego księdza. Przez 3 tygodnie byłem bezdomnym człowiekiem. Gdzieś się tam błąkałem po różnych ośrodkach chrześcijańskich. Od początku pomagali mi chrześcijanie z kościoła zielonoświątkowego i w końcu pastor Zatyka z Kamiennej Góry załatwił mi pobyt w Janowicach, co było z jednej strony wielkim błogosławieństwem, bo miałem możliwość gdzieś mieszkać, jakoś jeść coś. No bo wiecie, kiedy człowiek opuszcza kościół katolicki, to traci wszystko, to jest, tam masz zawód, utrzymanie, wykształcenie i tak dalej. Mankamentem tego było to, że w Janowicach jest ośrodek odwykowy dla osób uzależnionych i nawet zanim jeszcze nie przyjechałem do Janowic, to już nie wiem skąd proboszcz wiedział, że tam będę i ogłosił, że na wsi będzie grasował były ksiądz, alkoholik, dzieciorób i takie kilka innych rzeczy. Także uprzedzili mój przyjazd, mówiąc, uwaga ludzie, po wsi grasuje były ksiądz. Nie wiem, co miał na myśli proboszcz. Później to wyszło w trakcie już mojego pobytu w Janowicach. Jakkolwiek były to takie trudne czasy, jeżeli chodzi o przejście, natomiast bardzo fajne, jeżeli chodzi o mój początek służby w Janowicach Wielkich. Tam też ożeniłem się, ale o tym też za chwilkę. Mamy obecnie 3 dzieci. Myślę, że już chyba nad tym zatrzymamy się. Nie była kobieta. Nawrócenie wynikało z Pisma Świętego, z tym, że powiem, że takie pytania mnie irytują, bo zapytam, a gdyby była, to co? Jakby kobieta była zwierzęcie, to byście się mogli dziwić, że jakiś zoofil. Natomiast wielu księży odchodzi w ten sposób, że spotyka kogoś, w kim się zakochuje i to, gdyby to był mężczyzna powodem odejścia, no to bym się może tego. Ale to nie jest takie złe, bo w tym momencie, dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że ja chcę to wytłumaczyć. No i się tam takich pytań nie boję, bo wiem, co było powodem mojego odejścia. Natomiast takie pytanie uważam, że deprecjonuje kobiety. Naprawdę. Pomyślcie o tym, że to jest według mnie poniżanie godności kobiety. A to tak na marginesie. A więc w Janowicach miałem okazję prowadzić uwielbienie jakiś czas, byłem w starszym zboru, też pracowałem zawodowo, był to fajny czas. I w 2001 roku pożegnaliśmy się ze zborem w Janowicach i wyjechaliśmy do Świdnicy, gdzie jesteśmy aż do dzisiaj. To brat Marek Tomczyński żegna nas na rękach, nasz pierwszy syn Oskar, i zaczęła się służba w Świdnicy od 2001 roku. Na dole w rogu to jest nasz zbór, potężny budynek, cztery właściwie budynki razem połączone. U góry od prawej to stoję ja, później mój syn Oskar, ma teraz 15 lat, już jest wyższy ode mnie. Na rączkach u żony jest Miłoszek, ma 2 latka i 3 miesiące, bardzo fajny bąbel, i Oliwka, córka, która ma teraz 12 lat. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o błyskawiczny skrót mojego świadectwa. Za co jestem Bogu wdzięczny? Za to, że dał poznać mi się jako Bóg żywy. I moją główną motywacją, dlaczego w ogóle poszedłem do seminarium, właśnie było szukanie Boga, było szukanie sensu życia. Właściwie takim wydarzeniem, które mnie nakierowało mnie na pytania, co dalej z moim życiem, była śmierć kolegi w 5 klasie w technikum. Zmarł w ciągu tygodnia, praktycznie coś się stało z nerkami i po tygodniu chowaliśmy naszego kolegę. I to był dla mnie taki wstrząs, dlatego że do tej pory ja w ogóle nie myślałem w kategoriach, że ludzie młodzi umierają. Jakoś to było poza moim zasięgiem. Umierają starzy, tak gdzie koło 40, koło 50. Tak wtedy się myśli, jak się ma tyle lat, to się myśli, że stary to ma 40. Ja już tak nie myślę, bo mam już dawno po 40 i mówię to ho, ho, to umierają, to koło setki dopiero umierają. Także to był taki wstrząs, gdzie zacząłem zastanawiać, co dalej ze swoim życiem. I moje myśli skierowały się właśnie na służbę dla Boga. I oczywiście, no, kiedy ktoś jest katolikiem, to wielkiego wyboru nie masz, żeby Bogu służyć. Możesz być albo księdzem, albo zakonnicą, zależy od płci, jaką reprezentujesz. I ja zostałem księdzem, chciałem być blisko Boga. Potem czas mojego katolicyzmu, czy służby w seminarium i potem kapłańskiej przekierował mnie na Boże Słowo, na doświadczanie Bożej obecności, a w konsekwencji na podjęcie decyzji o wyjściu z Kościoła. I teraz właśnie chciałbym dzisiaj dzielić się tym, dlaczego taką decyzję podjąłem w kontekście porównania wykładów tego, co uczy Pismo Święte z doktryną Kościoła katolickiego. I teraz cel wykładów jest bardzo ważny. Ja dzisiaj nie będę krytykował, nie wiem, śmiał się z katolicyzmu, nie o to chodzi. Celem jest porównanie dwóch źródeł wiary, Pisma Świętego z katechizmem Kościoła katolickiego. Porównujemy dwa źródła wiary, natomiast wnioski zostawiam wam. A więc możemy sobie, porównując te rzeczy, zobaczyć, gdzie prawda jest, bo pytanie o prawdę jest bardzo ważne. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że On jest prawdą. Biblia mówi, że prawda jest w Jezusie i On powiedział, że prawda nas wyzwala. Nie tylko z grzechu, ale także z błędnych przekonań, z błędnych wierzeń. Jezus, kiedy pokazuje nam Pismo Święte, pokazuje Jego cel. Zadaniem Pisma Świętego jest doprowadzić nas do Niego. I ja mam nadzieję, że po tych naszych wykładach również może niektórzy z was zapragną być jeszcze bardziej bliżej Jezusa, bo o to chodzi. Ale musimy o tym pamiętać, że prawda nas wyzwala do wolnego życia, do dawania Bogu czci w duchu i prawdzie. A więc cel wykładów jest taki, żebyśmy byli bardziej wyposażeni do właściwego dawania świadectwa. W ciągu moich 18 lat bycia osobą nawróconą spotkałem się z różnymi konsekwencjami niewłaściwego zwiastowania Ewangelii innym ludziom. Niestety muszę stwierdzić, że bywa i tak, że głosimy z punktu jakiejś wyższości, jakiejś pychy. My wiemy i powiemy tym ciemnym ludziom, jak powinno być. Kiedy jeszcze byłem księdzem, kilka razy mnie nawracali ziomsiątkowcy i świadkowie Jehowy i to, co mnie irytowało zawsze, to w ten sposób. No bo ksiądz jest w ciemnościach i ksiądz jest niewierzący i się musi nawrócić. Ja mówię, w jakich ciemnościach? Ja niewierzący? No jakbym był niewierzący, to bym przecież nie został księdzem. To coś tutaj nie tak. Chodzi o to, żeby mieć też nawet właściwe słownictwo, żeby też kogoś nie urazić. Nie możemy klasyfikować ludzi w zasadzie wierzący, czyli po naszemu, i niewierzący, czyli po ich. No tam też są ludzie wierzący. Wiara to jest przekonanie, to jest przeświadczenie o pewnych prawdach, które wyznajemy. Ktoś może błędnie wierzyć, niewłaściwie wierzyć, ale nie możemy go zaraz zaliczać do kategorii osób bezbożników i niewierzących, bo ludzi w ten sposób obrażamy. A to potem zamyka nam możliwość zwiastowania Ewangelii. A więc Piotr napisał, żebyśmy we właściwy sposób zwiastowali Ewangelię. A więc mamy czcić w sercach naszych Chrystusa, zawsze być gotowymi, aby udzielić odpowiedzi tym, którzy pragną wyjaśnień, dlaczego tak wierzymy, ale zobaczmy, czyńcie to jednak z całą skromnością, łagodnie, z zachowaniem pełnego spokoju sumienia. A więc nie chodzi o przedzieranie się, nie chodzi o to, żeby używać Biblii jako maczugi, bo ja mam kilkanaście wersetów takich, a ty masz kilkanaście innych i moje są mocniejsze, to ci Biblię przyłożę. A jeszcze gruba książka jest, to wiesz. Nie chodzi o to. Tu nie chodzi o walkę na wersety. Tutaj chodzi o to, żebyśmy doszli do osobistego poznania Chrystusa, bo w Nim jest zbawienie. A konsekwencją jest to, że żyjemy w prawdzie. I teraz zobaczcie, tutaj ten żółty fragment mówi o składaniu świadectwa, a ten biały fragment mówi o życiu, które jest świadectwem. Chrześcijanin składa świadectwo wiary swoimi ustami, a to świadectwo jest potwierdzane naszym postępowaniem w Chrystusie. I niestety, muszę to powiedzieć ze wstydem, że spotykam ludzi, którzy mają prawidłowe wyznanie ust, a życie ich jest zupełnie w zamieszaniu. I tak naprawdę, czym się różnimy od ludzi, którym mówimy, że oni tylko wierzą, a nie praktykują? Rozumiecie to? Nasze życie musi być poświadczone naszym postępowaniem w Chrystusie, bo to dopiero zawstydza ludzi, którzy nas o coś tam oskarżają. Prawe życie, które wynika z naszego poznania Chrystusa. Taka jest kolejność rzeczy. A więc tu nie chodzi tylko o to, że ktoś ma rację. Tu nie chodzi o rację. I te nasze spotkania będą dotyczyły tych kilku tutaj miejsc. O tym chcę, na tym chcę się skupić, a więc pokazać Biblię, która jest właściwie... Aha, zbyt lepiej widzicie, dobrze. Myślałem, bo ja mam tu gorsze światło, także tam ja się tłaczę tu. To samo piszę tu i tu, tak? Na pewno? No... To mamy szczęście, bo już myślałem, że macie coś... Aha. Tam jest jeden brat, co się patrzy. No to dobrze. A więc kilka rzeczy, myślę, najważniejszych, o które często ludzie pytają nas i dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, jak im odpowiadać, żeby to było zgodne z prawdą i z Biblią. Bo znowu już to zauważyłem w swojej praktyce pastorskiej i w ogóle chrześcijańskiej, że bywa i tak, że nawracamy się do Jezusa, przychodzimy do zboru, a na dobrą sprawę nie wiemy, z czego wyszliśmy. I potem przenosimy pewne myślenie zaczerpnięte ze starego życia, ze starej teologii, ze starych przekonań i przenosimy je na grunt naszego teraz nowego życia. I zauważyłem, że wielu ludzi, nawet w moim zborze, ma poglądy czysto katolickie, tylko teraz są one bardziej ubiblijnione. Co mam na myśli? Mam jednego człowieka w zborze, brata, który jest wierzący chyba już od nie wiem ilu lat, z 20, i on ciągle przychodzi do nas na mszę. Mówi, pastorze, kiedy msza będzie? Ja mówię, ty, u nas nigdy mszy jeszcze nie było. Mamy zawsze nabożeństwa, nie mamy mszy. Rozumiecie? Język, msza w sensie jakieś wydarzenie w kościele. Ale za tym słówkiem stoi coś zupełnie innego niż za słowem nabożeństwo. Na mszy dokonuje się ofiarowanie opłatka i wina, wierzy się, że tam jest przeistoczenie, dokonuje się ofiara i tak dalej, o tym będziemy mówić. I to jest wtedy msza. Nie wiem, może ktoś z was też tutaj przychodzi na mszę i nie wie, że nie ma mszy. Po prostu tu są nabożeństwa oddawające Bogu chwałę i cześć. Czy na przykład w kwestii myślenia sakramentalnego. Wielu ludzi myśli w sposób sakramentalny. Kiedy była u nas kwestia tutaj możliwości wyjścia za mąż osoby po rozwodzie, no to niektóre siostry mówią, no to jak, to oni mieli ślub kościelny, to nie mogą. To ja mówię, to przepraszam bardzo, jeżeli ten sakrament wiąże ich, mimo że spełnili biblijne warunki pozwalające na rozwód, czy wydarzyły się takie sytuacje, to mówię, to przepraszam bardzo, to wy macie w takim razie cudzołożnika i bezbożnika za kazalnicą. No bo ja jestem według tej teologii księdzem na wieki, aż przez wieczność. Jak już mnie raz wyświęcili na księdza, to teraz czy ja sobie odszedłem, czy nie, czy jestem tu, czy tam, zawsze będę księdzem, niebie też. Według tej teologii sakramentalnej. A więc mówię, mój związek jest małżeński nieważny, dzieci mam nieprawego pochodzenia, bo są z związku nieważnego, to kto was prowadzi? I dopiero zaczęli myśleć. Nie możemy przenosić pewnych rzeczy. Dlatego tak ważne jest to, żebyś ty wiedział, co Biblia mówi na rzeczy najistotniejsze, najważniejsze. A więc na temat, w jaki sposób można być człowiekiem usprawiedliwionym przez Boga. Jak jest na temat pośrednictwa, czy Jezus, czy ktoś jeszcze inny. Czy mogą być jacyś inni pośrednicy. Kto jest fundamentem Kościoła. Taki przegląd różnych praktyk religijnych, czy wprowadzonych praw wiary do systemu Kościoła katolickiego. A więc to będą jakby główne tematy naszych seminariów. Dlatego jeżeli się zadzą jakieś pytania, proszę sobie je zanotować. A jak kogoś poruszę i będzie mu niewygodnie, to dobrze. To zawsze dobrze jest trochę pomyśleć. A więc pierwsze włożenie kija w mrowisko. A więc geneza słowa Kościół katolicki. I gdybyśmy się odnieśli do początków tego słowa, to możemy stwierdzić, że my tutaj wszyscy jesteśmy katolikami. I kiedy to powiedziałem w jednym zborze, to brat się obruszył. No jak to nam brat mówi takie rzeczy? Ja mówię tak. Jeżeli patrzymy w historię chrześcijaństwa, to słówko, ono nie ma zębów i nie gryzie i nie kąsa. To słówko znaczy powszechny. Wprowadził je w roku 107, właściwie nie, wprowadził biskup Ignacy z Antiochii, który zmarł w 107 roku, czyli praktycznie to był ktoś, kto jeszcze miał kontakt z apostołami. No, na pewno z Janem Apostołem miał kontakt. A więc on użył słowa greckiego, mówiący o tym, że Kościół jest katolikos, czyli powszechny. Co to znaczyło wtedy? To znaczyło, że Kościół jest dla wszystkich narodów, dla wszystkich ludzi, obejmował wszystkich ludzi ze wszystkich krajów, ze wszystkich stanów i zawierał w sobie prawowierną chrześcijańską doktrynę. Taki jest początek tego słowa. I teraz sobie zaraz zrozumiemy, dlaczego teraz teologia katolicka używa przewrotnie tego słowa. Ale zaraz o tym. I potem, jeżeli szła historia do przodu, coraz bardziej to słówko zawężało swoje znaczenie. Do XI wieku, czy właściwie od XI wieku, oznaczało Kościół zachodni. Nie? Bo tam się podzieliło na wschód i na zachód. Żeby oddzielić od Bizancjum, od Kościoła prawosławnego, co właściwie słowo prawosławne znaczy prawowicie wierzący. Oni twierdzili, że to Kościół zachodni, który się odłamał, jest heretyckim kościołem. Bo oni byli prawowierni, czyli tacy właściwi. Czyli zobaczmy, że zawsze mamy problem z prawowiernością. A więc cały Kościół zachodni oznaczał właśnie słowo katolicki. Od reformacji słowo katolicki znów się zawęziło, dlatego że podczas właściwie kim są protestanci? Protestanci bez odniesienia do katolików nie mają racji bytu, bo słowo protestant to znaczy ktoś, kto zaprotestował przeciwko czemuś. I samo protestant bez odniesienia do katolicy, do Rzymu nie ma sensu. A więc w czasach Lutra byli katolicy papiści, czyli zwolennicy papieża, i byli katolicy protestanci, którzy zaprotestowali przeciwko praktykom papistów. Taki był podział. I dopiero od XVIII wieku to zaczęło oznaczać tylko ludzi z kościoła rzymskokatolickiego. Ale jakie są tego konsekwencje? O tym dobrze wiedzą teologowie katolicy i piszą tak. Kościół od początku był katolicki w sensie tym, czyli rzymskokatolicki. Od początku. Tak, Kościół od początku był i jest katolicki w sensie pierwszego wieku, to tak. Ale nie od wieku XVIII, kiedy tylko oznacza część chrześcijan czy rzymskich katolików. I w tym momencie w książkach, różnych opracowaniach historycznych często się mówi tak, że Kościół katolicki był od początku. Tak, katolicki był, ale nie rzymskokatolicki. To jest taka delikatna różnica, ale ona pozwala na manipulowanie faktami i wprowadzanie zamieszania. I kiedy sobie dzisiaj zobaczymy też kilka zapisów z katechizmu, zobaczymy, jak często jest to wykorzystywane, taka niewiedza, nieświadomość, i jak manipuluje się faktami, żeby pewne prawdy sobie podjąć. I tutaj mamy właśnie czas na właściwy temat, czas na wyzwanie. To tak mniej więcej właśnie wygląda dla niektórych. Ja bym teraz prosił drugą prezentację. Szybko sobie przejdziemy przez... tu jest zegarek, dobrze. Druga prezentacja. Zrobimy taki szybki przegląd rzeczy. Słuchajcie, ta prezentacja już jest na waszym komputerze i ja jej nie wykasuję. I gdyby ktoś chciał sobie wziąć jakieś daty czy tam coś, to pozwalam, proszę, pastor udostępnij, zgrajcie sobie, rozpowszechniajcie, tylko nie zarabiajcie. To ma być tak charytatywnie. Okej? Teraz tak, dwie rzeczy. Przejdziemy sobie przez nowe doktryny, które były dołożone do objawienia Bożego, czyli od drugiego wieku, właściwie trzeciego wieku, a potem przez nowe praktyki. A więc dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dzisiaj wielu ludzi jest przekonanych, że tak jak jest dzisiaj, tak było od zawsze. Od zawsze było tak. A więc zawsze były pielgrzymki, zawsze były różańce, zawsze były msze święte, zawsze byli papieże. Teraz przy okazji abdykacji Benedykta XVI pan Hołownia tam w telewizji się uaktywnił i zaczął mówić pierwszy raz od czasów papieża Piotra takie coś tam, czy tam drugi raz nastąpiło. Zaraz. To jest już lekkie przeinterpretowanie faktów. Piotr nie był papieżem. Nawet nie wiedział, że jest papieżem. Piotr nawet nie był w Rzymie, ale o tym będziemy potem sobie mówić. Piotr był biskupem, był starszym, ale nie był papieżem, bo to słówko zaczęło być używane dopiero w IV wieku po Chrystusie, odnośnie do biskupów rzymskich, ten tytuł. A więc on nie mógł być papieżem, ponieważ pierwszy raz użył to jakieś 4 wieki po jego śmierci, no to bez przesady. Ale to jest manipulowanie faktami, naciąganie pewnych rzeczy. A więc co się pojawiło w ciągu historii, w tym całym depozycie, jak to się mówi, tradycji, która dzisiaj ludzi obciąża, z której się te ludzie tam szczycą i którzy myślą, że tak było od zawsze. A więc zobaczmy. Początek kultu relikwii, czyli fragmentów ciała czy jakichś ubrań osób uznanych za wyjątkowe, za święte, to jest dopiero około początek III wieku po Chrystusie. Ja nie wiem, czy macie świadomość, na czym polega pobieranie relikwii. Po prostu zmarłego się kroi na kawałki i się tam wysyła do różnych kościołów po kawałku, nie? No i teraz pomyślcie sobie, gdybym zapytał, co to za religia, która swoich czcigodnych wyznawców potem po śmierci kroi na kawałki i wysyła do innych, żeby je czcili? No to jest po prostu szok. Nie wiem, czy wiecie, ale jest 5 kościołów, które mają autentyczną głowę Jana Chrzciciela. Mam pytanie, ile głów miał Jan Chrzciciel? Takie rzeczy. I potem takie relikwie, czyli te szczątki człowieka, obnosi się po procesjach, wystawia się, adoruje, do tego się modli. No brzmi to strasznie. Gdybym ja na przykład wziął komuś, odciął palca zmarłego i mówił, że to jest coś, to zaraz by mnie zamknęli za zbezczeszenie zwłok. Tutaj nie, bo tutaj można. Rozumiecie, takie rzeczy. Za umarłych modlitwy, początek IV wieku. Podobnie znak krzyża. Nie wiem, czy zauważyliście, Pan Jezus, kiedy uczył Ojcze Nasz, nie powiedział, aby tak się módlcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, zróbcie znak krzyża i potem mówcie Ojcze Nasz. To jest dopiero IV wiek i też mający korzenie pogańskie. Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym, początek kultów obrazów, kult maryjny. Zobaczmy, to wszystko się tak zaczyna około gdzieś IV-IV wieku, a to w związku z tym, że chrześcijaństwo przestało być religią, do której dołączali ludzie przez nawrócenie, ale przez zapisanie. A kiedy została uznana za oficjalną religię Rzymu, wtedy już nie było wyjścia. Trzeba było po prostu się stać chrześcijaninem, żeby nie utracić pracy, majątku itd. itd. A więc przy okazji weszły też inne historie. Ludzie zmienili wyznanie, nie zmienili przekonań. Tak często bywa. I ostatnie namaszczenie to jest VI wiek, czyściec też. Później mamy Sobór Nicejski, który upełnomocnił oddawanie czci krzyżowi, wizerunkom. Dopiero od roku 1000 jest praktycznie kanonizacja zmarłych świętych. Zobaczcie, ile tych rzeczy zaczęło przychodzić do objawienia biblijnego i zostały uznawane za prawdy wiary. Ale od początku tak nie było. Nauka o przeistoczeniu to jest dopiero początek, to jest XIII wiek. Tego wcześniej nie było, bo o tym będę jeszcze mówił pewnie jutro na naszych spotkaniach na temat Eucharystii, że przez przynajmniej 200 lat nauka o przeistoczeniu była uznawana za heretycką naukę i potępioną przez Kościół Rzymski, za nieprawdziwą. Potem dopiero to zostało przyjęte jako prawdziwe. Boże ciało to też nie jest święte od samego początku, tylko od XIV wieku. Dogmat 7 sakramentów. Zobaczcie, początek XV wieku. O tym będziemy też wszystko mówić, to samo czyściu. Czyli to znaczy, że do tego czasu tak nie było. Było inaczej. Natomiast dzisiaj ludzie myślą, że tak jak jest dzisiaj, tak jak Kościół uczy ich dzisiaj, tak było od zawsze. Historia pokazuje, że nie. I to każda historia. To są wyjęte daty z książek katolickich, nie protestanckich. Święto Niepokalanie Poczętej, XV wiek, tradycja, która uznawana jest za drugie źródło objawienia w Kościele katolickim, to dopiero w wieku XVI została tak uznawana, nie wcześniej. Księgi apokryficzne, o tym też będziemy mówić, dodane. Aha, a u mnie nie. Da się coś z tym zrobić, żeby to jakoś tam coś? To jest 1540, dobrze, to będę mówił w takim razie daty. 1545, 1546, Niepokalane Poczęcie 1854, chrzest przez polewanie, dopiero XVI wiek, zobaczmy, kiedy to miało początek. Wtedy się to dopiero zaczęło, takie rzeczy. Tego nie było wcześniej. 1854 rok. Po raz pierwszy stwierdzono oficjalnie bardzo głośno i wyraźnie Pius IX, że tylko Kościół katolicki ma w sobie zbawienie, dysponuje pełnym zbawienia. To znaczy wszyscy inni nie mają takiej możliwości. Potwierdził to później, były już Benedykt XVI, a kiedy był jeszcze prefektem do spraw wiary, pisząc w 2000 roku taką deklarację Dominus Jezus, że tylko ten Kościół ma to. Papież stał się nieomylny dopiero w wieku XIX, 1870. No a wcześniejsi? To przy okazji na wszystkie to rozciągnęli już, żeby było, że tak było zawsze. Dogmat o Niebowzięciu Marii dopiero rok 1950. Wszystko to jest, takie są fakty. I to nie jest kwestia dyskusji, tylko to jest kwestia stwierdzenia faktów. Maria, Matka Kościoła, 1964. I tutaj właśnie to, co Ratzinger wprowadził, tą deklarację. Oprócz doktryn, czyli nauczania jakichś nowych nauk, też weszły nowe praktyki. I zobaczmy, podział na duchownych i na świeckich to jest połowa II wieku. Klątwy kościelne dla tych, którzy chcieli świętować Wielkanoc poza niedzielą, Sobór w Nicei, codzienne odprawianie mszy to dopiero wiek praktycznie IV, 394. W IV wieku również zastąpiono chrzest przez zanurzenie pokropieniem i zaczęto go udzielać niemowlętom. Zobaczmy, to są wszystko 300-400 lat od wydarzeń, jakie miały miejsce za czasów Jezusa, apostołów. To jest dużo, 300 lat. Tak przez sekundkę pomyśl, co nas łączy z Polską, z XVII wieku dzisiaj. Wspominamy królów, rozbiory i tak dalej, ale jakie ma to nas to znaczenie? Od V wieku, właściwie VI, księża zaczęli się ubierać odmiennie od ludzi świeckich, czyli specjalne szaty. Post 40 dni, dopiero to jest wiek VI, zakony w VI wieku, papiestwo dopiero w VI wieku, łaciński jako jedyny prawdziwy język do modlitw nakazany w VI wieku. Pan Jezus się modlił po hebrajsku, nie wiem czy wiecie, nie po łacinie. Ale niektórzy myślą, że zawsze było po łacinie, bo tak mi się wydawało. A już te pokolenia zapomniały, że całkiem niedawno, 40 lat, kilka lat temu, było wszystko po łacinie w Kościele Rzymskim, nie po polsku. A więc to się zmienia. Rok 607, a więc cesarz Fokas przyznaje papieżowi zwierzchnictwo nad wszystkimi kościami chrześcijańskimi. Dzisiaj papież twierdzi, że tę władzę otrzymał od Pana Jezusa, ale tak naprawdę otrzymali od cesarza rzymskiego, który nakazał posłuszeństwo wszystkim biskupom. Takie są fakty. Rok 709, na przywitanie papieża najpierw trzeba było mu pocałować stopę, żeby móc z nim porozmawiać. Wszystkich świętych tam, 610 rok. Post piątki, rok prawie tysięczny. Celibat, dopiero XI wiek. I to jest narzucony był ten celibat przez synod postny w Rzymie. A wcześniej tak nie było. Księża kiedyś mieli żony i dzieci. Później po tym narzuceniu, potem mieli tylko gospodynie i dzieci. I tak zostało do dzisiaj już. Ale to były dramatyczne czasy. Po prostu ci ludzie mieli wybór. Albo rozstać się z żoną, albo rozstać się z posługą, z pieniędzmi, z życiem. Z wygodnym życiem, o tym myślę. W Polsce do wieku XVI i XVII czymś normalnym było to, że księża jeszcze mieli żony i dzieci w Polsce. Od Rzymu do Polski szło to 300 lat. To nie było tak, że od razu, ale były takie konsekwencje. Różaniec, zobaczcie, no różaniec to jest dopiero XI wiek. Na ilu obrazach Maria ma różaniec w ręku? Ciekawo, do kogo się modliła na różańcu. Myślałeś kiedyś o tym? Po co jej był różaniec? No ale teraz spróbuj, zobacz, nie ma figurek, nie ma obrazków bez różańca i Marii, która trzyma różaniec w ręku.
Ale też Jezusa się maluje chrzest, najczęściej z Janem Chrzcicielem.
Tak, przez polewanie, dokładnie. Ale to są wyobrażenia jakichś tam średniowiecznych malarzy, no, robiących dzieła pod oczekiwania, nie? Odpusty, początek właściwie XI wiek, Inkwizycja Święta, XII wiek, cicha spowiedź do księdza, dopiero właściwie XIII wiek. To nie było tak, że się tam Piotr spowiadał komuś i tak dalej, nie? Biblia zakazana dla ludzi świeckich w 1229 roku. Nie wolno było jej czytać. Była też palona przez... Nawet papież Innocenty IV wprowadził tortury, żeby wymusić zeznania na różnych czarownicach i innowiercach i tak dalej. A więc zobaczmy, ile jest tych nowych praktyk. One wszystkie są dużo późniejsze. Zdrowaś Mario, ta modlitwa przypisana do różańca to właśnie 1508 rok, druga część powstała pół wieku później, sprzedaż odpustów, która XVI wiek, która doprowadziła do reformacji i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, rok 1864, papież Pius IX, pierwszy nieomylny papież, potępił wolność wyboru religii. Co ja dzisiaj słyszę z zabon katolickich? Kościół od zawsze był zwolennikiem wolności, równości, braterstwa, tatarata. Od jakiego zawsze? Wiecie, od jakiego zawsze? Od 1964 roku, od Soboru Watykanu II. To jest to od zawsze. Bo wcześniej nie wolno było mieć czegoś takiego, jak wybór religii był potępiany. Prasy, odkryć naukowych, to wszystko było zakazane. To nie jest tak, jak nam się często wydaje. Szkoły publiczne, czyli takie, które państwo organizowało, potępił również Pius XI w 1930 roku. Zobaczcie. A więc jest takie bardzo proste pytanie. Jak dotrzeć do tej prawdziwej Ewangelii? Do czego mamy się odnieść? Czy Nowy Testament czegoś takiego naucza? A jeżeli nie, jaką to ma moc wiążącą nas, że chcemy tego słuchać? Czy ludzie tego słuchają? Galacjan 1:8-9. Ma ktoś Biblię, mógłby to odczytać, ten fragment? Będę bardzo wdzięczny. Niezwykły fragment w Biblii. Jest pytanie, czy te wszystkie praktyki i wierzenia są odmienne od tej przekazanej, czy nie? Jeżeli są, to tak naprawdę w jakim miejscu są ci, którzy to praktykują, ci, którzy tego nauczają? Czy pomyślałeś kiedyś o tym, na ten temat w ten sposób, że sam Paweł pisze o tym, żebyśmy nie przeklinali, a błogosławili w innym miejscu, a tu dwa razy mówi, czy trzy razy mówi o tym, że jest przekleństwo dla tych, którzy głoszą odmienną Ewangelię. Myślałeś dlaczego? Bo sprawa wierzenia we właściwą Ewangelię to jest sprawa zbawienia. To jest coś, co ma konsekwencje wieczne. Można wierzyć w fałszywą Ewangelii i minąć się ze zbawieniem wiecznym. Dlatego jest taka silna, tutaj silny akcent. Dwukrotnie mówi, jeżeli ktoś głosi odmienną Ewangelię od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Bo tu chodzi o życie wieczne człowieka. Sam Paweł nie mógł powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj będzie korekta tego, co mówiłem wczoraj. Pomyliłem się, chciałem to powiedzieć sam. Gdybym nawet ja sam głosił coś innego, jestem pod przekleństwem. A nawet gdyby to było z jakiegoś objawienia, to również jest pod przekleństwem. A objawienia maryjne, to co to jest? Ich poselstwa, to są odmienne Ewangelie. W tych objawieniach Jezus pokazywany jest jako ktoś, kto chce tylko karać i smagać i niszczyć, a Maria jest tą, która podtrzymuje tą rękę, żeby do tego nie dopuścić. To jest Ewangelia Boża? Takiego znamy Jezusa? Na pewno nie. A więc zobaczmy, skoro tak jest, skoro jest taka rozbieżność, trzeba coś z tym zrobić. I teraz proszę trzecią prezentację i ona dotyczy właśnie kwestii objawienia Bożego. Coraz będziemy się coraz bardziej zagłębiać już w szczegóły. A więc wgryzamy się w temat. Skąd mam wiedzieć, że to, w co wierzę, jest prawdą? To jest bardzo ważne pytanie. Dzisiaj zwłaszcza, kiedy mamy wiele religii, wiele różnych wyznań, każdy głosi, że głosi prawdę i to nieomylną prawdę. Niektórzy mówią, że jak nie będziecie z nami albo u nas, to macie kiepsko, bo się nie zbawicie, bo już będziecie potępieni. Skąd ja mam wiedzieć? Dzisiaj jest bardzo taka moda na taką tolerancję. Wiesz, nieważne w co wierzyć, byle byś tylko wierzył, byle być tylko takim dobrym człowiekiem, to wystarczy. I mamy takie swoje tam różne teorie. Przecież ja nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie jestem taki zły, no to przecież w końcu Bóg jest miłością, to jak? Nie wiem, czy oglądaliście tą historię z bratem Godsonem. To jest nasz brat w Chrystusie. Jak on zebrał za to, że ośmielił się nazwać homoseksualizm grzechem. Zauważyliście, że inni też mówili, że to jest nie w porządku, bo to jest niezgodne z konstytucją, niezgodne z filozofią społeczną, niezgodne z naturą i nikogo to nie ruszało. Ale kiedy on nazwał to grzechem, nagle histeria, nagle jakieś okrzyki, nagle jakiś bunt i najgłosi krzyczeli ci, których to dotyczyło. Skąd więc mam wiedzieć, że to, co ja wierzę, jest prawdą? Zawsze jest pytanie, a co jest twoim punktem odniesienia? Do czego się odwołujesz? Jeżeli ja będę moim punktem odniesienia, moje przekonania, to ja mam swoje, a ty masz swoje. I nigdy nie dojdziemy do ładu. Bo mnie się wydaje, że jest tak, a tobie się będzie wydawało, że jest inaczej. I na podstawie dlaczego ty masz uznać mój punkt widzenia, że ja mam bardziej rację. No i właśnie, jeżeli mamy odniesienie, mam pytanie, która wieża jest, której budynek jest krzywy? Ten po lewej, ta wieża, czy ten po prawej? Które drzewa są bardziej prosto, bardziej krzywe? Wiesz, gdyby siedział w tej wieży na balkonie, pił kawę, to by ci się wydawało, że tamten budynek stoi krzywo. Gdybyście przyjechali kiedyś do Wałbrzycha, jechałem kiedyś pociągiem przez Wałbrzych, to w pewnym momencie stwierdziłem, jak te domy tak wszystkie stoją. Tak, w takiej pozycji, że się nie zawalą. Ale ja jechałem pociągiem pod takim nachyleniem. Tylko, że mój punkt był inny odniesienia i dla mnie wszystkie domki były krzywe i się nie zawaliły. Ale kiedy ktoś siedział w domku, to widział, że pociąg jechał tak. Rozumiesz? Jak będziesz siedział w tamtym budynku z tą kopułką, to wiadomo, że krzywa jest wieża. A jeżeli będziesz siedział w wieży, może ci się wydawać, że wszystko inne jest krzywe. I dlaczego tak dziwnie ludzie chodzą? Rozumiesz to? I teraz jak mamy to rozstrzygnąć? Siedzi dwóch gości. Jeden siedzi tam, w tej wieży z kopułą, a drugi siedzi w tym drugim budynku. I się kłócą. Nie, ty masz wszystko krzywe. Ty sam jesteś krzywy. I się przezierają. Jak teraz dojść do prawdy? No, który ma rację? Przecież jeden i drugi widzi, że ma rację. Dlatego jest takie coś jak pion. Pion wymyślili po to, żeby wiedzieć, żeby mieć do czego się odnieść. I Biblia nazywa pionem Boże Słowo. A więc teraz spuszczamy pion i mówimy, aha, faktycznie ta wieża jest krzywa. Na pewno. Dlaczego? Mamy obiektywny punkt odniesienia. I dla ludzi wierzących tym obiektywnym punktem odniesienia jest Boże Słowo. Możemy się sprzeczać, mieć różne teorie, teologie. Musimy wziąć i spuścić pion Bożego Słowa, żeby zobaczyć, co jest naprawdę proste, a co jest krzywe. Co jest prawdą, a co jest fałszem. Co wydaje się na takie całkiem okej, a takie naprawdę nie jest. Po to jest Boże Słowo, żebyśmy mogli sobie tutaj ten pion zrobić. I teraz przechodzimy właśnie do objawienia Bożego. I teraz zobaczmy. Tutaj chcę pokazać kilka takich drobnych kruczków, które sprawiają, że na pierwszy rzut oka wszystko normalnie wygląda, ale kiedy temu się przyjrzymy, zobaczymy, że są właśnie odstępstwa od tego pionu. I teraz dotykamy bardzo ważnej rzeczy, czyli pytania tego, skąd my wiemy, czym jest Boże objawienie, jaką ono ma rangę dla nas, na ile ono nas tutaj wiąże, zobowiązuje i tak dalej. I teraz zobaczmy, katechizm mówi bardzo wyraźnie, że Pismo Święte jest mową Bożą utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Prawdziwe czy nieprawdziwe? Jak najbardziej prawdziwe. To, co jest cechą, i to nam wyjdzie w czasie tych wykładów, teologii katolickiej, czy tam doktryny katolickiej, jest to, że ona miesza rzeczy. Część jest prawdziwych i dobrych, a część jest fałszywych. To jest taka duchowa Samaria, gdzie jest zamieszanie. Święta tradycja nazwana jest Słowem Bożym, którą Pan Jezus i Duch Święty powierzył apostołom, ich następcom, aby je w nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Zobaczmy, nazywa się tradycję Słowem Bożym. Słowem Bożym przekazanym ustnie. Tak? I teraz zobaczmy. Wynika z tego, że Kościół, któremu to zostało powierzone, osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. Sam katechizm stwierdza, że samo Pismo Święte to jest za mało, żeby mieć pewność co do wszystkich spraw objawionych. Stworzono w ten sposób miejsce na tradycję, nie? Na to, żeby przypisać tradycji rangę Bożego Słowa. Katechizm Kościoła Katolickiego. Nie chciałbym się tyle pisać, dlatego jest KKK. Katechizm Kościoła Katolickiego. A numerek to jest numer tej prawdy zapisany w katechizmie, czyli to jest paragraf 82. A więc widzimy. I nieraz ludzie mówią tak, no bo my też wierzymy w Pismo Święte, czy Kościół uznaje tak, ale stwierdził sam, że zbawienie czy objawienie jest szersze niż tylko Pismo Święte. Co więcej, nie wszyscy mogą to objawienie sobie interpretować takim, jakim się podoba, jakim pasuje, dlatego że Kościół, doktryna katolicka zawęziła tę możliwość tylko dla papieża i biskupów. A więc tylko oni mogą interpretować autentycznie Boże Słowo. Co to znaczy? Nikt z was, nikt z nas na tym miejscu nie ma pewności, że kiedy czyta Biblię, czyta ją właściwie. Dlatego przekłady katolickie mają wszystkie komentarze, żeby one nam potwierdziły, czy dobrze czytamy, czy dobrze wierzymy. Co to znaczy? Być może tutaj naprawdę uważa się ludzi za stado owiec bezrozumnych, które nie potrafią zrozumieć. Wiecie, Jezus kiedy nauczał, nauczał w bardzo prosty sposób. Bardzo łatwy sposób. Natomiast tutaj to zostało jakby zablokowane, zarezerwowane tylko dla papieża i tylko dla Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. W ten sposób mamy wpływ, mamy możliwość manipulowania ludźmi. I teraz zobaczmy. Następny zapis mówi tak. Jasne jest więc, że święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielskiego Kościoła tak ściśle sobą się łączą i zespalają, że jedno bez innych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. I chcę wam powiedzieć, że większość z was niestety nie będzie zbawiona, bo nam brakuje aż dwóch z tych trzech. Jak się z tym czujecie? Świetnie. Dlatego nie dziwię się deklaracji Debinus Jezus czy innym, że mówią, że nie możemy być zbawionymi, a więc przynajmniej skutecznie. Nie wiem, co to znaczy być skutecznie zbawionym, ale okej, niech tak będzie. A więc zobaczmy, trzy rzeczy musi katolik brać pod uwagę. Tradycję, Pismo Święte i nauczanie papieża. Ciekawe, że na pierwszym miejscu jest święta tradycja, a nie Pismo Święte. To pokazuje, że w tym kościele, w tej denominacji, nad Biblią jest człowiek. Normalnie jest tak, jak mówi psalm, że Bóg ponad wszystko wywyższył swoje imię i swoje słowo. Ponad wszystko. W tym kościele jest tak, że jest człowiek, a pod nim jest Pismo Święte. Bo on ma władzę je interpretować, objaśniać i tak dalej, żebyś był mógł skutecznie być zbawionym. I teraz kilka słów na temat bocianich nauk. To się z tym wszystkim wiąże. Dlaczego bocianich? Tu mamy dwa bociany. Stoi na dwóch nogach albo na jednej. I tak sobie to pozwolę nazwać, dlatego że wielkie prawdy tradycji, o których się twierdzi, że są przez Boga objawione, przekazane przez Pana Jezusa i tak dalej, opierają się albo na jednym wersecie biblijnym, albo na dwóch. A zwróćcie uwagę, że wszystkie ważne sprawy w Biblii są wielokrotnie powtarzane. Nie tylko na jednym wersecie. Teraz na podstawie czego Kościół twierdzi, że tradycja jest święta, że jest Pismem Świętym i tak dalej. Są dwa fragmenty. I to katechizm mówi tylko o dwóch fragmentach z Ewangelii Świętego Jana i drugi Tesaloniczan. A nie mam tego tekstu. Ewangelia Jana 20:30 brzmi tak. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. I to jest argument na tym, że właśnie, i widzicie, i te wszystkie inne rzeczy, tutaj niespisane, przekazuje nam od początku święta tradycja. A ja mam pytanie, a o ilu cudach niespisanych w tej księdze słyszeliście Pana Jezusa? Żadnym. Ale to jest argument za tym, że to jest gdzieś w jakimś depozycie objawienia tradycji, przekazywane z ust do ust, tak, że to dzisiaj do nas to doszło. Pytanie, co? To, co nam przekazać do praktyki od IV wieku, III wieku, różne rzeczy, ile cudów, tych tu niespisanych, słyszeliśmy kiedykolwiek z jakichkolwiek ust jakiegoś biskupa czy papieża? Żadnego. To co oni przekazują tak naprawdę? I drugi fragment, to jest drugi Tesaloniczan, jest również argumentem za tradycją, że to jest biblijne. I teraz 2:15. Mówi tak. Przeto, bracia, trwajcie niezruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez nasz list. Aha, jest mowa, i jest list. Mowa to jest ta ustna tradycja, a list to jest to, co jest napisane, czyli spisane Pismo Święte i przekazane Pismo Święte. Pierwsza zasada dla wszystkich, niezależnie od tego, czy uczymy się, czy poznajemy coś, żeby dyskutować, zasada jest taka, tekst biblijny bez kontekstu staje się pretekstem do często śmiesznych, a często głupich wniosków. Zawsze, kiedy czytamy Pismo Święte, musimy zbadać szerszy kontekst. I teraz najprostszy przykład. W takim razie, co mam zrobić z 31 wierszem w 20 rozdziale Ewangelii Jana? Bo ten wiersz całkowicie odrzuca potrzebę tradycji. Bo Jan napisał, pamiętacie 30 wiersz i wiele innych cudów czynił Jezus wobec uczniów? Te zaś, 31 wiersz, są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Aha, czyli te wystarczą do zbawienia, tak? One wystarczą, to jest tu spisane, aby dojść do przekonania, że Jezus jest Mesjaszem, jest Synem Bożym i wystarczą, żeby mieć życie wieczne w Jego imieniu. Wystarczą. Pomyśl logicznie. Gdybyś szedł po pustyni i miał dwa baniaki, czy właściwie jeden baniak z wodą i 15 pustych, niósłby się wszystkie? Po co ci te puste baniaki, skoro już wypiłeś wodę? Są niepotrzebne, są zbędne. Potrzebujesz to, co jest potrzebne do podtrzymywania życia. Nie niósłbyś tego. A tutaj nam się wciska tekst, że mamy nieść ten cały bagaż, który jest do niczego niepotrzebny, ponieważ wystarczy 31 wiersz do tego, żeby być zbawionym. To po co ta cała reszta? Chyba, że ktoś lubi sobie trenować. No to wtedy okej. I teraz zobaczmy, co z tym zapisem. Święta tradycja i Pismo Święte, i tak dalej. Skoro samo Pismo Święte powiedziało nam, że ono wystarczy do tego, żeby być zbawionym. Cała taka niepotrzebna odbudowa. A drugi fragment, kiedy czytaliśmy list do Galacjan, drugi Tymoteusza, widzimy, że Paweł nie mógł powiedzieć niczego innego w Tesalonikach, niż to, co napisał w liście. On nie mógł głosić innej Ewangelii, rozszerzonej wersji, wersji ustnej. Dlaczego? Bo sam w liście do Galacjan na siebie rzucił przekleństwo. A więc mógł tylko mówić tylko tyle, ile było zapisane w jego listach. Nie głosił czegoś innego. Co na temat objawienia mówi sam autor, czyli Pan Bóg? Kilka fragmentów. Od samego początku jakoś Pan Bóg zakazał nam, że tekst Pisma jest święty i się go nie rusza. Piąta Mojżeszowa, czy powtórnego prawa, 4.2 mówi, Bóg mówi tak, nic nie dodacie i nic z tego nie odejmiecie. Czyli Biblia jest nienaruszalna, nie wolno sobie wyrywać, wyciągać jakieś fragmenty i tak dalej. Salomon powtarza to, do słów jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał i nie uznał za kłamcę. Czy tradycja nie jest dodatkiem do słowa? I co na to Pan Bóg? Nie dodawaj do jego słów. Dlaczego? Bo jego słowa są wystarczające do tego, żeby być zbawionym człowiekiem. Tymoteusz, właściwie list do Tymoteusza, mówi, że całe pismo jest natchnione, pożyteczne, do przekonywania, poprawiania, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, aby człowiek Boży był doskonały, dojrzały. To jest zupełnie wystarczająco. Nie ma tu całe pismo i tradycja. Jest tylko pismo. W objawieniu kolejny raz Bóg ostrzega nas, że jeżeli będziemy coś dokładać, to Bóg nam też dołoży, ale nie medali i zasług, tylko plak. A jak coś odejmiemy z tej księgi, to Bóg ujmie dział z drzewa żywota naszego. Zobaczcie, jak mocno tutaj Bóg pokazuje nam, że Jego słowo jest nienaruszalne. Dlaczego? Bo wiara w Boże Słowo prowadzi nas do zbawienia. Nie może być inaczej. Bardzo ciekawy tekst. Znalazłem go całkiem niedawno w Brewiarzu. To jest taka książka, z której się ksiądz modli przez cały rok. Są cztery tomy. nazywa się wersji nowoczesnej liturgia godzin i każdy ksiądz musi 5 razy dziennie tę książkę czytać, tam są psalmy, różne czytania i tak dalej, żeby trenować swoje życie modlitewne. Oczywiście są takie różne wersje skrócone, że można sobie tam coś połączyć po tego, żeby tak to szybciej zeszło. W każdym bądź razie, w tym brewiarzu znalazłem fragment pisma człowieka z III wieku, uważanego przez Kościół Rzymski za świętego, Hipolita. I on napisał takie niesamowite zdanie. Bracia, jeden jest tylko Bóg, a poznajemy go nie skądinąd, ale z Pisma Świętego. Cokolwiek ono więc głosi, w to powinniśmy wierzyć i cokolwiek uczy, to przyjąć. Wiecie, że Hipolit nie wiedział, że był katolikiem takim rzymskim? To był chrześcijaninem, bo to jeszcze nie funkcjonowało. A więc zobaczmy, on mówi bardzo wyraźnie, wczesny Kościół, co jest źródłem naszego życia, poznania, objawienia, Boże Słowo. Cokolwiek więc ono głosi, w to powinniśmy wierzyć i cokolwiek uczy, to przyjąć. Mamy tak wierzyć w Ojca, jak On chce, aby weń wierzono. I tak wysławiać Syna, jak On chce, aby Go sławiono. I tak przyjąć Ducha Świętego, jak On chce, aby był dany. Nie godzi się i za własnym pragnieniem i własnym rozumieniem, ani też przeinaczać tego, co od Boga pochodzi, ale pojmować Jego naukę tak, jak On ją zechciał przekazać czy podać w Piśmie Świętym. Aż się prosi pytanie, to dlaczego tego nie stosują? Bo tradycja, moi drodzy, to jest wielki biznes. To jest wielki biznes. Msze za zmarłych, kasa, kopalnia niewyczerpana, o tym będziemy jeszcze sobie mówić. Cały biznes figurek, rzeźb, medalików i tych wszystkich gadżetów religijnych. Z tego się utrzymują miliony ludzi na całym świecie. To jest biznes. Co rzekł sam Pan Jezus? Nie pochwalił tradycji, a wręcz powiedział bardzo wyraźnie. Uchyliliście Boże przykazania, a trzymacie się ludzkiej tradycji. I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. I takie pytanie, czy znoszenie słowa nadal ma miejsce? Ma. Cały czas ma, niestety ma. Najprostszy przykład. Dekalog. A właściwie drugie przykazanie dekalogu. Wiecie, czego drugie przykazanie dotyczyło? Drugie przykazanie dotyczyło wykonywania i oddawania czci rzeźbom i figurom, które mają upodobniać Boga, podobizny rzeźbionej. Tego dotyczyło. Na wskutek tego usunięcia, a właściwie włączenia go do pierwszego przykazania, bo tak jest skonstruowany katechizm, dziewiąte zostało rozdzielone na dwa, na dziewiąte i dziesiąte. I to jest niezwykłe, bo ten zapis ciągle funkcjonuje. I tak to wygląda w katechizmie, że dziewiąte brzmi nie będziesz pożądał i tak dalej, jego osła, a dziesiąte ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. I teraz gdybyśmy zasłonili dziewiąte przykazanie i tylko zostawili dziesiąte, jak ono brzmi? Ani żadnej rzeczy. Co? Która należy do tego, ale co? Ani żadnej rzeczy. To jest bez sensu zdanie. Że nie wpadli na to, żeby to rozdzielić na przykład piąte i szóste przykazanie tak na pół, tylko dziewiąte. I katechizm mówi wprost. Dziesiąte przykazanie stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania. To jest kłamstwo. No jakie? Jaki dalszy ciąg? To jest jedno zdanie. Zasłoń dziewiąte przykazanie i czytaj dziesiąte. Ani żadnej rzeczy, która należy do tego bliźniego. To co mam robić z tą ani żadną rzeczą? Domyśl się. Bóg miał coś na myśli, a ty teraz to sobie... Drugie przykazanie brzmi bardzo wyraźnie i prosto. Nie czyń podobizny rzeźbionej i nie będziesz się temu kłaniał. Ale teraz zobaczcie, to stoi na całej tradycji, odwiecznej tradycji, właściwie od VIII wieku, oficjalnej tradycji wykonywania rzeźb, obrazów i tak dalej, i tak dalej. A to przecież wszystko kosztuje. A więc jak katechizm to tłumaczy? Otóż katechizm tłumaczy w ten sposób, że Sobór VII Powszechny w Nicei 787 uzasadnił w kontrowersji z obrazoburcami kult obrazów. To tak brzmi bardzo gładko i to można sobie po prostu zdanie przeczytać przy kawie, przy ciasteczku, przełknąć bez bólu, ale w tamtych czasach obrazoburcy to nie był nikt inny, tylko to byli chrześcijanie, którzy sprzeciwiali się kultowi obrazów i rzeźb na podstawie Bożego Słowa. I były to czasy, to nie była kontrowersja. Ja wierzę tak, a ty inaczej. O jajku, aleś ty jest dziwny. Wiecie, na czym to polegało? To były całe wojny religijne. To było niszczenie kościołów, właściwie oczyszczanie kościołów z tych wszystkich rzeźb. Tam były ofiary. Taka jest historia. To nie jest kontrowersja typu, a mnie się podoba, a tobie nie. Tam ginęli ludzie w imię czystości nauki, których nazwano obrazoburcami. A więc jak to sobór uzasadnił? Otóż Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową ekonomię obrazów. I to prawda, no, ekonomicznie to cały czas działa. Wiecie na podstawie czego? No bo stał się człowiekiem, miał ciało, a skoro miał ciało, to my możemy je namalować. Czyli w jakiś sposób jakby Bóg uświęcił to, że można wykonywać teraz jego podobiznę, przynajmniej jego syna. I dalej katechizm idzie i mówi tak, że cześć oddawana świętym obrazom jest pełną szacunku czcią, nie zaś uwielbieniem. I to jest właśnie majstersztyk teologii katolickiej, która rozdrabnia wszystko. A więc tutaj się rozdzieliło cześć na szacunek i cześć na uwielbienie. A więc trzeba szanować obrazy i rzeźby, a Boga tylko uwielbiać. Byłoby to fajnie, to brzmi w tym katechizmie, ale Sobór Trydencki powiedział coś innego. Ja chcę w tym miejscu podkreślić, że wszystkie ustawy Soboru Trydenckiego są cały czas wiążące wszystkich katolików. Sobór Trydencki nie został odwołany. To był sobór dogmatyczny. A według tej nauki papieże są nieomylni i nauki soboru są też nieomylne. Oni tego tak nie mogą sobie odwołać, dlatego że w tym momencie uderzają w prawdę o niemylności papieża i soborów. A więc po prostu sami się tak związali. A więc Sobór Trydencki co mówi? Że trzeba mieć takie obrazy, takie rzeźby Jezusa i Matki Boskiej i innych świętych i że należy co im robić? Okazywać cześć i co? I uwielbienie. To zaraz, czym się różni to uwielbienie od tego uwielbienia, które nie jest uwielbieniem? Bo już teraz sam nie wiem. Raz uwielbienie znaczy uwielbienie Boga, a drugi raz uwielbienie znaczy uwielbienie obrazów. Zobaczmy, jak to jest wszystko zagmatwane. A więc tutaj katolik musi czcić obrazy i je uwielbiać. A ja spotykałem się z takimi katolikami z odnowy charyzmatycznej, którzy mi tak, proszę księdza, ale my w obrazy nie wierzymy. Bo my mamy Słowo Boże, my tak mamy głębsze poznanie, a ja wtedy mówię, a skoro w to nie wierzycie, to nie jesteście już katolikami, ponieważ wasz Kościół was tam wyłączył. Bo za to była klątwa. Niech będzie wyłączony. Katolik nie ma możliwości w coś nie wierzyć, co wierzy Kościół. Bo już nie jest katolikiem. A jest taki jeszcze myk fajny, że oni sobie takie prawo dali, że można być wyłączonym bez wiedzy. A więc wystarczy popełnić czyn i wtedy z mocy samego prawa spada kara w postaci wyłączenia. A jak się ksiądz o tym dowie, to dopiero daje ci pismo i na piśmie, że jesteś heretykiem. A tak z mocy prawa jesteś wyłączony. I w naszym kraju żyje tysiące katolików wyłączonych, nawet o tym nie wiedzących, że są wyłączeni. Na podstawie różnych, a nawet może i miliony. No, no. Brat ewangelista dołożył kilka zer. Niech będzie. Co więcej, katechizm twierdzi, że cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru. A więc, kiedy czczę obraz, to tak jakbym czcił samego Jezusa, samą Marię i tak dalej. Pierwotny wzór. No ale mam pytanie, który wizerunek Marii albo Jezusa jest tym pochodzącym od pierwotnego wzoru. Może ten? A może tak Jezus wyglądał? To był pierwotny, bo starszy może. A może tak? Jak w bizantyjskim kościele? Jakbym miał 3 dokumenty z takimi różnymi zdjęciami samego siebie i to samo nazwisko, to wiecie co? Chyba bym je zamknęli. Ale tutaj jest okej. A może tak? Taki ładny Pan Jezus, hollywoodzki. A może tak? A może tak? jest jakaś konwencja, nie wiadomo, musiał mieć brodę, bo to tak, takie rysy prawie, że żydowskie, bo był w końcu przecież Żydem, chociaż to tak ciężko dostrzec tych rysów, ale dobra, to już nie będę się czepiał szczegółów. A może tak, jak z całunu turyńskiego, który ponoć jest autentyczny, nie wiem. A może tak. A może tak. W tej wersji poprawionej też, bo ta, pamiętacie tę wersję poprawioną tej pani z Hiszpanii. Co jest pierwotnym wzorem? A czy Pismo Święte gdziekolwiek mówi i namalujcie obraz Pana Jezusa, żeby potem go czcić? A może ten wasz tutaj naprzeciwko, Jezus, ufam Tobie, jestem właściwym. Tu dużo jest objawienia takich obrazków. No okej. Okay. No chyba, no muszę go tutaj dokleić, żeby był jeszcze dla... Kolejna rzecz. Kto czci obraz, ten czci osobę, która obraz przedstawia. Niesamowite stwierdzenie, bo utożsamia tutaj się osobę z wizerunkiem. Ja od tej pory już żadnego zdjęcia teściowej nie wyrzuciłem. Nie będę ryzykował. No, bym walił jej zdjęcie, to tak naprawdę ją nie trzeba, ją szanuję. Więc nie mogę zdjęć wyrzucić i już. I co mówi katechizm? Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Tak, ale jest sprzeczny z drugim przykazaniem, nie z pierwszym. Bo drugie przykazanie mówi nam bardzo wyraźnie zakaz wykonywania takich rzeczy, ich kultu. No i tego człowieka znamy. Co on tam robi pod tą figurką? Nie wiem, ja też się takich figurek nacałowałem w życiu i nigdy więcej. Kolejnych kilka ciekawostek. W roku 300 synod w Elwirze w Hiszpanii, synod, który miał znaczenie ogólnokościelne, zabraniał jakiegokolwiek kultu obrazów czy rzeźb w kościołach. 300 rok po Chrystusie. Co się stało w ciągu 400 lat, że tak się odwróciło, że ten sam niby kościół w roku 787 wprost mówi o jakiejś nowej ekonomii. Co tam się zmieniło? Wiecie, co się zmieniło? Bo tam jest ekonomia użyte słowo. Ekonomia. Po prostu to jest interes. Dobra, można powiedzieć, bracie, czepiasz się tam Starego Testamentu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To Stary Testament, teraz Nowy Testament, nowa ekonomia, nowe ten. To mam pytanie, a co z tym słowem z Księgi Objawienia, który na pewno jest w Nowym Testamencie? I co więcej, ta księga jeszcze zapowiada nam rzeczy przyszłe. I wiecie co, kiedy ten fragment znalazłem, to naprawdę jest taki interesujący. Bo tam Pan Bóg sam sobie przeczy, albo przeczy to rzeczom, o które o sobie głosi Kościół katolicki. Otóż Pan Bóg jakoś nie chciał uznać tej nowej ekonomii obrazów i zesłał na ludzi, którzy takie rzeczy wykonywali, pewne kary, co wprowadza nas w małe zamieszanie, bo teraz... Jak te rzeczy pogodzić? Skoro się coś zmieniło, to dlaczego Bóg, czytamy tutaj objawienia 9:20, pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i śpiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. Skoro nawet jest ta nowa ekonomia obrazów, dlaczego Bóg za nią karze? Pomyślcie o tym. Prawdopodobnie nie ma nowej ekonomii. Prawdopodobnie słowo jest niezmienne. Prawdopodobnie Bogu to się dalej nie podoba. A wiecie o tym, że Piotr napisał w swoim liście, że kiedy przyjdzie kres tego świata, to wszystko spali się w ogniu? Nawet ten zbór? I nawet wszystkie miejsca święte, tak zwane? I wszystkie święte figurki, święte naczynia i święte relikwie, wszystko się spłonie? Ciekawe, że Pan Bóg tego nie uszanuje. Myślałeś o tym? Mówi o tym z Piotra. I dzieła ludzkich wszystkie przeminą. Będzie oczyszczenie. Ale kiedy patrzymy z punktu biblijnego, to ma wszystko sens i to się wszystko razem jakoś ładnie składa. A więc, co mówi Bóg o swoim słowie? Że On nad wszystko wywyższył swoje imię i swoje słowo. I naszym zadaniem jest patrzeć na tego, który I Bóg patrzy na tego, który jest pokorny i przygnębiony w duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa, z szacunkiem. Dlatego dla nas, ludzi wierzących, dla nas ludzi wierzących w sposób biblijny, tak cenną rzeczą jest Pismo Święte. To jest nasz pion prawdziwości naszej wiary. I to nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy, czy wymyślamy, ale to są fakty, które są zapisane. I teraz, kiedy ja to szanuję, tak naprawdę szanuję Boga. Nie możesz kochać bardziej Boga niż Jego Słowo. Nie możesz szanować bardziej Boga niż Jego Słowo. To jest niemożliwe. Dlatego tak ważne dla nas jest Boże Słowo.